Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Twoje było nas pośród życia dróg. Świat był pełen łask, a wiódł nas Bóg.
4 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Jak w każdy piątek usłyszą dziś Państwo kolejny odcinek audycji księdza Ryszarda Knapińskiego Kredo w sztuce. Natomiast w pierwszej części programu nadamy rozmowę z Eleni, która gościła wczoraj w Rzymie i odwiedziła również papieską rozgłośnię. Zapraszamy.
I nadzieja z nami szła, gdzie są tamte dni.
W studiu Radia Watykańskiego mamy dziś niecodziennego gościa. Jest z nami Eleni. Witam panią serdecznie.
Witam również wszystkich bardzo gorąco i serdecznie.
I do Rzymu tym razem sprowadziły panią motywy i względy nie tylko artystyczne. To prawda?
Nawet powiedziałabym, że bardziej prywatne. 10 lat temu otrzymałam międzynarodową nagrodę imieniem świętej Rity w miejscowości Kaszia, gdzie żyła święta Rita. Otrzymałam tę nagrodę za to, że przebaczyłam. I minęło 10 lat od tego momentu wręczenia tej nagrody. I po prostu postanowiłam razem z moimi przyjaciółkami odbyć taką podróż po 10 latach i pomodlić się, podziękować za wszystkie łaski. I przede wszystkim odbyła się msza dziękczynna w miejscowości Kaszi.
Święta Rita to święta bardzo umiłowana we Włoszech.
Ja wiem.
Włosi tak bardzo ją kochają. Właśnie dlatego, że była taką apostołką przebaczenia. Walczyła o to, aby jej synowie potrafili przebaczyć, aby wyzbyli się żądzy zemsty.
Tak, tak.
Dzisiaj, po 10 latach, co panią łączy ze świętą Ritą?
Ja myślę, że nagrodę, którą otrzymałam, tak naprawdę zobowiązywała mnie też do tego, żeby mówić o tym, żeby przekazać ludziom, że warto przebaczać, bo człowiek staje się wolny. Wolny od złych emocji, które tak naprawdę nas zabijają, które nie pozwalają człowiekowi normalnie żyć. Są złym doradcą. Te emocje zupełnie człowiekowi przesłaniają wszystkie problemy, zupełnie inaczej wyglądają. Dlatego ja naprawdę staram się o tym mówić i tak jak powiedziałam, ta nagroda nie była tylko po to, żebym otrzymała taką nagrodę, ale to też zobowiązywało mnie do tego, żebym mówiła o tym. I przez te 10 lat spotykałam się z młodzieżą podczas rekolekcji przed świętami wielkanocnymi w szkołach. Mówiłam im o tej mojej tragedii, którą przeżyłam, gdzie straciłam jedyną córkę. Mówiłam im o tym, żeby po prostu rozmawiać z rodzicami o problemach, żeby nauczyć się przebaczać, żeby co tak naprawdę jest najważniejsze w życiu. Tym młodym osobom starałam się przekazać jako matka, nie jako piosenkarka. Ja do nich chodziłam przede wszystkim jako matka i spotykałam się z nimi jako matka. Mówiłam im od tej strony matki, która przeżyła tę tragedię i co mogłam im przekazać, przekazałam, żeby w swoim dorosłym życiu nie popełniali takich błędów, żeby nie dochodziło do takich tragedii, bo w momencie, kiedy doszło do tej tragedii, gdzie straciliśmy jedyną córkę, zadawałam sobie pytania, gdzie my dorośli popełniliśmy błąd, co przeoczyliśmy. Człowiek robi sobie taki rachunek sumienia, bo oczywiście Piotr dokonał tego, ale trzeba też szukać winy w sobie też. Nie oceniać drugiego człowieka. Zrobił to oczywiście, ale my też musimy w tym uczestniczyć i szukać przyczyn tego, co się stało. A nie tkwić w takich emocjach, żeby zemścić się, nienawidzieć i co to da? Nic nie da. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie niczego zmienić, a możemy dalej żyć i jeszcze z tego zła wyciągnąć coś dobrego dla siebie też i dla innych.
Docierają do pani echa tych spotkań? Spotkała pani ludzi, którzy przyszli, powiedzieli, tak mi to pomogło?
Tak.
Pomogło mi to pójść w pani ślady?
Tak. Bardzo wiele osób. Często ludzie podchodzą i mówią, że nie wiedzą, czy byliby w stanie przebaczyć. Że to jest bardzo trudne. Dziwią się, jak można przebaczyć coś takiego, prawda? Ale to powoduje u tych ludzi, że oni zaczynają myśleć o tym, że gdzieś we wnętrzu swojej duszy, gdzieś jest ta walka, prawda? Tego dobra ze złem. Co zrobić z tym? Jednak jak człowiek przebaczy, czuje się wolny. A tak to jednak ciągle gdzieś to bardzo, bardzo leży na sercu człowiekowi. bardzo dużo osób przyszło i ukazała się też ta książka Nic miłości nie pokona. Otrzymuję wiele listów od ludzi, młodych ludzi też, którzy dziękują mi za to, że tak otwarcie mówię o tym, że tak naprawdę o takich bardzo osobistych przeżyciach dzielę się z młodymi ludźmi. Oni to bardzo doceniają i cieszę się, że tak odbierają, że ta młodzież nie jest do końca zła. Po prostu my też dorośli troszeczkę zaniedbujemy ich.
Dzisiaj swoimi doświadczeniami będzie się pani dzieliła z rzymską Polonią.
Tak,
myślę, że to bardzo ważne, aby też to doświadczenie zabrzmiało na migracji, bo często emigracja wcale nie pomaga w procesie pojednania. Często jest tak, że ta odległość, która dzieli ludzi, wręcz przeciwnie, utrwala niektóre rany, czy właśnie, czy nieprzebaczone winy.
Wiem, że ten problem jest bardzo tutaj złożony i no szkoda, że tak się dzieje, że takie rzeczy się dzieją, bo tak naprawdę to nasze życie jest tak kruche i tak ulotne. Trzeba po prostu każdego dnia cieszyć się z tego, co mamy i starać się być dobrym w tym dniu, żeby nie przegapić czegoś, bo za krótko, to wszystko za krótko trwa, żebyśmy tracili czas na właśnie takie sprawy, które z perspektywy czasu naprawdę nie warto, szkoda na to czasu, szkoda życia.
Te pani słowa są bardzo ujmujące, ale jest pani piosenkarką i muzyka jest głównym środkiem wyrazu dla pani. Czy jakieś piosenki, jakieś utwory o tym doświadczeniu przebaczenia również mówią?
Tak, ja po śmierci Afrodytki nagrałam płytę Nic miłości nie pokona i Moje credo. Moje credo to piosenki oazowe, religijne, gdzie też taki przekaz właśnie tych wartości najważniejszych, które bardzo nam pomagają w takich sytuacjach trudnych. Wiara i to, że możemy się pomodlić, oddać Panu Bogu nasze problemy i troski. Natomiast znalazły odzwierciedlenie te wszystkie moje emocje, Nic miłości nie pokona. Ja ciągle powtarzam, że to nie jest płyta smutna, tylko refleksyjna, przy której należy się troszeczkę zatrzymać i zadać sobie pytanie, co jest najważniejsze w naszym życiu. Co tak naprawdę jest najważniejsze, żebyśmy nie przegapili tego najważniejszego momentu naszego życia. Ja też często ludziom mówię, że oczywiście przebaczenie jest najtrudniejszą miłością. To jest najtrudniejsza miłość. Młodzieży mówię, że wychowywanie dzieci to jest najtrudniejszy egzamin, jaki w swoim życiu będą przeżywać i zdawać. I to wszystko też właśnie ma oddźwięk w piosenkach. O tym wszystkim po prostu śpiewam. Właściwie życie zawodowe i prywatne, ono się przeplata. W tych piosenkach od samego początku mojego śpiewania te wszystkie moje emocje były wyrażane w piosenkach. Czyli była ta radość z narodzin dziecka, z tego, że poznałam swojego męża. Ta radość, taka miłość piękna. Potem przyszedł ten czas bardzo trudny, który też musiałam przelać na nutki.
Na zakończenie, dzisiejszy dzień rozpoczęła pani przy grobie Jana Pawła II.
Tak, bardzo to przeżyłam. Muszę powiedzieć, że nie było mi dane być akurat w dniu, kiedy żegnali wszyscy Jana Pawła. Żegnałam go oczywiście w Polsce, ale jestem szczęśliwa, że mogłam przyjechać i pójść na grób, porozmawiać z Ojcem Świętym, bo to wielka postać i coś dobrego, pięknego. Wielki człowiek, dobry człowiek. Po prostu dobroć, taka naturalna dobroć, którą ujrzałam w momencie, kiedy w 99 roku otrzymałam tę łaskę, że byłam blisko Ojca Świętego, że mogłam otrzymać błogosławieństwo od Ojca Świętego. Nie zapomnę nigdy tej twarzy, tych oczu, i taką ojcowską troskę. Taka ojcowska troska i to, jak Ojciec Święty mi tak po tych policzkach klepał i to mocno i mówił, Greczynka, ale ja mówię, ja urodziłam się w Polsce. Wiem. Potem pocałował mnie w czółko, tak bardzo czule właśnie, z taką troską. Czułam taką troskę i znowu wrócił do tej Greczynki. Po prostu pozostanie mi ten obrazek do końca życia. I dzisiaj byłam bardzo szczęśliwa, że mogłam ucałować Ojca Świętego.
Dziękuję serdecznie za rozmowę i za wszystkie mądre słowa i mądre piosenki, które nas uczą żyć. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.
Credo w sztuce.
Program księdza Ryszarda Knapińskiego.
Io credo in te.
Pozostając wciąż w obszarach sztuki paleochrześcijańskiej, śledzimy rozwój ikonografii, pojawiają się nowe motywy i zmieniają się formy wyrażania treści. Warto powiedzieć o takiej nowości, jaką było wykorzystanie sztuk plastycznych, a więc rzeźby i reliefu, do utrwalania przekazu orędzia chrześcijańskiego w sztuce. Były to obiekty zrozumiałe dla współczesnych i one są dla nas także jakimś komunikatem z odległych czasów, z IV wieku czy z III wieku, który próbujemy dzisiaj rewaloryzować i go przyswoić. Chciałbym powiedzieć o sarkofagu, który znajdował się kiedyś w muzeum na Lateranie. Teraz jest przeniesiony do muzeów watykańskich. Ta część muzeum watykańskiego nazywa się Muzeo Pio Cristiano. Sarkofag ten jest datowany na wiek III i na ścianie frontowej wśród wypukłych plastycznych reliefów zawiera przedstawienie dobrego pasterza z czytającymi postaciami obok. Ale zanim tę ikonografię przedstawię Państwu, to chciałbym powiedzieć, że w tym okresie początkowym nie było jeszcze rzeźbiarzy, którzy byliby wyznawcami Chrystusa, czyli chrześcijan. Były grupy rzeźbiarskie, były warsztaty rzeźbiarskie złożone z pogan, którzy świadczyli usługi dla zamawiających. I właśnie chrześcijanie zwracali się do takich rzeźbiarzy pogańskich, zamawiając u nich określoną tematykę i to było po prostu zlecenie, zamówienie zrealizowane dla klienta. Sarkofag, o którym mowa, został odkryty przy Via Salaria w Rzymie. Przedstawia on w centrum Chrystusa jako dobrego pasterza z owcą na ramionach, młodzieńczo wyglądający, podpiętą, podwiązaną, podkasaną tuniką, bo pewnie musiał biec za tą zbłąkaną owcą, dlatego pasterze, choć chodzili w długiej tunice, wtedy, gdy byli w swojej robocie pasterskiej, podwiązywali tunikę na lędźwiach, mieli przez to swobodę poruszania się. Ten motyw Chrystusa jako dobrego pasterza jest też jednym z przykładów zapożyczenia motywu ze sztuki antycznej. Na przykład w Atenach, w Muzeum Akropolu, znajduje się figura młodego mężczyzny, pasterza, niosącego w procesji do ołtarza Pallas Ateny cielę na ramionach. Po grecku nazywa się ta figura moschoforos, niosący cielaka. To jest topos, który funkcjonował w świecie antycznym, ale chrześcijanie nadali mu nową wymowę, sens chrystologiczny. Obok tej centralnej figury na frontonie sarkofagu, po prawej ręce dobrego pasterza, siedzi filozof ubrany w togę, brodaty i czyta lub wykłada jakieś pismo słuchającym go uczniom. Tę postać interpretuje się jako apostoła lub któregoś z uczniów apostolskich, którzy sprawowali pierwotną katechezę dla mężczyzn, albowiem po przeciwnej stronie, czyli po lewej ręce od pasterza, zasiada postać kobieca z rulonem pisma w ręku i jej asystują dwie młode niewiasty, co jest interpretowane, że jest to być może jakaś wdowa, chrześcijanka, matrona, która także katechizuje dziewczęta lub kobiety. W ten sposób stare toposy antyczne zyskują nową wymowę i nową treść także w plastyce, w wyrobach rzeźby. Mamy już dwa gatunki sztuki, jakie chrześcijaństwo wykorzystują dla swojego przekazu. Malarstwo i plastyka. Przekaz wiary w rzeźbie. Mówiąc o sarkofagach, musimy zauważyć, że od strony formalnej, technicznej, zebrany materiał ikonograficzny poprzez różne dokumentacje fotograficzne pierwotnie przerysowywano te reliefy, daje się podzielić na dwie duże grupy. Mianowicie w pierwszej występują motywy architektoniczne. Podział powierzchni ściany, tego frontowego lica sarkofagu jest utworzony przez elementy zaczerpnięte z architektury antycznej. Mianowicie są to arkady i kolumny. Arkady mogą być zwieńczone łukowo lub łamanym łukiem, ostrołukowo, fragmentem trójkąta. A postać jest wpisana w taką arkadę. Może być jedna lub kilka postaci. W drugiej grupie, w drugim typie tej plastyki sarkofagowej całe zdarzenie jest przedstawione ciągowo, w jednym ciągu, tak jakby narracyjnie, bez elementów oddzielających poszczególne sekwencje. Stąd też pojawia się w nich taka cecha, która już występowała w dawnej sztuce, nawet egipskiej, wskazująca na symultaniczność różnych zdarzeń, które działy się w różnych miejscach i w różnym czasie, ale w dziele sztuki zostały utrwalone w jednym obrazie, w jednym malowidle, w przypadku sarkofagów, w jednym reliefie. Mówię o sarkofagu z Muzeum Laterańskiego, datowanym na wiek IV, o architektonicznej kompozycji, gdzie w niszach pomiędzy kolumnami urozmaicie ukształtowane są ich trzony z kanalowaniem pionowym albo takim skręconym spiralnie, co także mogą mieć w niektórych sytuacjach symboliczne znaczenie. Pojawiają się i postaci, i zdarzenia. W sarkofagu architektonicznym, patrząc od lewej strony, przede wszystkim widzimy figurę Abrahama, który składa w ofierze swego syna Izaaka. A więc temat starotestamentowy. Idąc dalej od lewego do prawego, w następnej niszy pojawia się Mojżesz, który na górze Synaj, zaznaczonej symbolicznie takim wielkim pagórkiem, nogę opiera na tym pagórku, odbiera z niebios, rąk Boga Ojca, tablicę prawa lub prawo. Bóg Ojciec jest zaznaczony tutaj przez prawicę. Stąd też przyjęła się w ikonografii taka terminologia łacińska dextera Dei albo manus Dei jako symbol wprowadzający do obrazu znak obecności Boga. Następnym obrazem jest już przedstawienie Chrystusa, który uzdrawia ślepca. Chrystus jest także przedstawiony w manierze antycznego Boga. Jest bowiem młodzieńczo wyglądający, nie ma brody, ma piękne rysy twarzy, jest boso. Tak to były znamiona ikonografii cesarskiej, na przykład cesarza Augusta w bramie rzymskiej Prima Porta przedstawiono w całym rynsztunku jego zbroi cesarskiej, ale boso, ponieważ to miało oznaczać jego boską właściwość. Chrystus dotyka palcami dłoni oczu ślepca, który jest przedstawiony w tym reliefie jako prawie dziecko, chłopiec mały. Ale dla pokazania, że posiada władzę cudotwórczą, w lewym ręku trzyma laska. Laska to taka zapowiedź późniejszego berła. To był atrybut kogoś, kto ma władzę. Posłaniec otrzymywał laskę od tego, którego posyła. Stąd dowódcy wojsk otrzymywali takie emblematy, jak buława później, które oznaczały ich misję. Aniołowie, archaniołowie, którzy występują w scenach biblijnych, spełniając posłannictwo nadane im od Boga, trzymają także laski w rękach na znak posłannictwa.
Była to audycja
Kredo w sztuce
w opracowaniu księdza Ryszarda Knapińskiego.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.